Nasz gość dnia.
Gościem dnia Radia Nadzieja jest dzisiaj Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w KPRM, odpowiedzialny za cyfryzację. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam serdecznie, kłaniam się.
Rada Ministrów przyjęła ustawę o aplikacji mObywatel. Co się zmieni, panie ministrze?
Można powiedzieć, że wszystko, dlatego że ta ustawa, która jest taką ciekawostką, jest to pierwsza chyba ustawa w Polsce dedykowana aplikacji. Do tej pory takiego typu rozwiązania nie mieliśmy w naszym państwie legislacyjnego. Ona powoduje, że dokumenty elektroniczne zawarte w aplikacji mObywatel, którą przypominam, może pobrać każdy Polak, jeśli posiada smartfon, będą traktowane w naszym państwie na równi i powszechnie z dokumentami tradycyjnymi. Mówiąc prost, jeśli będziemy mieli aplikację mObywatel w swoim telefonie, to załatwiając czy to sprawy urzędowe, czy komercyjne, w których to sprawach musimy potwierdzić swoją tożsamość za pośrednictwem dowodu osobistego, będziemy mogli potwierdzić ją również poprzez telefon, poprzez aplikację mObywatel.
A ta aplikacja to jest nic nowego. W zasadzie ja sam kilkukrotnie posługiwałem się dowodem osobistym właśnie z tej aplikacji i niektóre sklepy na przykład przyjmowały taki sposób.
No to było, panie redaktorze, dotychczas tak uznaniowo traktowane. Znaczy mieliśmy kilka porozumień bilateralnych pomiędzy na przykład PKP a Pocztą Polską, czy to były takie porozumienia zawarte na piśmie, gdzie te instytucje obligowały się do tego, że na przykład w pociągach można było pokazać mObywatela, czy też na poczcie odbierając listach, że można było potwierdzić się tożsamość mObywatelem, no ale bardzo wiele placówek, w tym placówki komercyjne, na przykład bankowe chociażby, czy innego typu usługi, gdzie zawieramy umowy, no to jednak tam nie był respektowany mObywatel. Do mnie też dochodziło wiele sygnałów, że urzędy nie wszystkie zgadzają się na to, żeby na przykład wchodząc gdzieś pokazać dowód w telefonie. No dlatego też uznaliśmy, że zamiast, no mówiąc kolokwialnie, bawić się w porozumienia z każdą tą instytucją, których jest przecież setki w naszym państwie, zrobimy po prostu ustawę, która upowszechni obywatela w sposób ogólny.
Czyli teraz te wszystkie dokumenty, które mamy w aplikacji, w każdym mieście, w każdym miejscu będą respektowane.
Tak jest. Z jednym, jedynym wyjątkiem będzie to przekraczanie granicy. Ale myślę, że to zrozumiałe, no bo tu już chodzi o umowy międzynarodowe, no czyli jak będziemy gdzie za granicą, no to wiadomo, że w jakimś kraju gdzieś daleko niekoniecznie ktoś musi uznać nasz dokument w telefonie, no tu będzie trzeba pokazać paszport, ewentualnie dowód osobisty tradycyjny, ale na terenie Polski w każdym absolutnie miejscu mObywatel będzie traktowany na równi z dowodem osobistym.
Jest to odpowiedź na oczekiwania Polaków? Wiele osób w naszym kraju korzysta z tej aplikacji?
No na co dzień mamy dane, że 6 milionów, pobrań jest 9,5 miliona, także można powiedzieć, że pewnie na telefonach jest 9 milionów, ale tak jak widzimy dane, jak ta aplikacja jest używana, no to tak około 6 milionów na co dzień korzysta. To jest bardzo dużo, to jest największa publiczna aplikacja w naszym kraju i w ogóle mi się wydaje, że wbrew być może jakimś stereotypom, Polacy są bardzo nowoczesnym takim społeczeństwem innowacyjnym, które lubi korzystać z nowinek technologicznych. To chociażby widać po płatnościach elektronicznych, które w Polsce są powszechne. Praktycznie wszędzie Polacy płacą kartą dzisiaj i z tym nie ma problemu. A ciekawostka, na przykład na Zachodzie, jest dużo trudniej. Tam bardzo często po prostu w sklepach czy w innych miejscach trzeba płacić gotówką. I Zachód nie jest tak do tego przygotowany. Ale myślę, że takim najlepszym potwierdzeniem jest chyba profil zaufany, który jest takim naszym kluczem do administracji, za pośrednictwem którego możemy załatwiać sprawy urzędowe. Przez profil zaufany zdalnie, na przykład zarejestrować dziecko, czy złożyć wniosek o 500+. Profil zaufany w naszym państwie ma 15 milionów Polaków. No to chyba wystarczy na dowód.
A jeszcze jakieś takie badania ministerstwo czy rząd przeprowadzą właśnie, jak Polacy zapatrują się na to, aby korzystać z tego typu form ukazywania dokumentów?
Polacy chcą tak okazywać swoją tożsamość, dlatego że żyjemy w czasach, jesteśmy zabiegani. Wiemy, że dzisiaj szybciej zapomnimy, wychodząc z domu, tradycyjnego dokumentu niż telefonu, z którym najczęściej ja to wychodzimy mając go w ręce, a to w kieszeni albo w torebce. Dlatego też wydaje się, że to jest naturalne rozwiązanie. No panie dyrektorze, mi się wydaje, obaj jesteśmy młodymi ludźmi, że ciężko sobie wyobrazić świat za tam 20-30 lat, który będzie polegał na tylko i wyłącznie plastikowych dokumentach i papierkach. Raczej wszystko w stronę idzie taką, żebyśmy również mogli działać zdalnie, zinformatyzowany sposób. Więc nie ma sensu opóźniać tej ewolucji. Warto ją jakoś tam przyspieszyć, jeśli jesteśmy tego zdolni, a jesteśmy. Ale absolutnie, żeby była jasność. Nie likwidujemy dokumentów tradycyjnych. Czasami dostaję takie pytania. Absolutnie jest tak, że cenimy te zdanie niektórych obywateli, którzy uważają, że ich przywilejem jest to, że mogą zapłacić gotówką, czy chociażby legitymować się tradycyjnym dokumentem. Absolutnie gotówka zostanie, tradycyjne dokumenty zostaną. Ja sam osobiście jestem na przykład przeciwnikiem likwidacji gotówki. Uważam, że trzeba upowszechniać cyfryzację, informatyzację, ale zachować także taki jakby wentyl dla tych osób, które uważają, że to jest ich po prostu prawo do wolności.
Czy taka dodatkowa opcja, a nie nakazywanie korzystania z takiej możliwości?
Absolutnie. absolutnie tak. To ma być po prostu dodatkowa opcja, taka wygodna. Jeśli ktoś będzie uważał, że nie są już potrzebne mu dokumenty edycyjne w portfelu, będzie miał je w telefonie, no to wtedy będzie z tych nowinek korzystał, ale jeśli ktoś będzie uważał inaczej, to absolutnie to nie jest tak, że mObywatel stanie się jakąś obowiązkową aplikacją dla kogoś.
Tak, ja sam pokazuję dowód telefonem, też płatność dokonuję telefonem, bo mam podpiętą kartę, więc potwierdzam, to jest ogromne ułatwienie. Nie trzeba ci tam szperać w portfelu.
Dokładnie, no to rezerwuje nam nasz czas na inne zadania, ale też to wiąże się z dużym bezpieczeństwem. Proszę zobaczyć, że Polacy ufają po prostu, czy płatnościom właśnie elektronicznym, czy generalnie bankowości elektronicznej. Nie mieliśmy dotychczas na szczęście żadnych takich dużych incydentów, żeby doszło do jakiejś masowej kradzieży danych, czy pieniędzy skąd Polaków, czy właśnie danych z takich aplikacji jak Obywatel. Także tutaj się nie trzeba absolutnie martwić, my zabezpieczenia są na najwyższym poziomie. No i też proszę pamiętać, że paradoksalnie na przykład ja uważam, że dużo łatwiej jest podrobić edycyjny dokument, żeby podać się za czymś tożsamość niż elektroniczny, dlatego że Obywatel działa tak, że jeśli pan by na przykład przyszedł do mnie, ja bym był urzędnikiem, pan by chciał się wylegitymować obywatelem, to ja po swojej stronie mam aplikację, która się nazywa Weryfikator. Jestem w stanie pobrać pańskie dane, sprawdzić się, czy pan jest po prostu tutaj autentyczny, tak? Więc, a dużo trudniej myśl urzędnikowi w okienku jest stwierdzić, czy na przykład dowód plastikowy, czy paszport jest tym oryginalnym dokumentem.
Rada Ministrów przyjęła ustawę o aplikacji. Kiedy ta ustawa trafi do Sejmu?
Już. We wtorek będziemy mieli pierwszą komisję, pierwsze czytanie. Już dostałem informację, że będę tam brał udział. Także do Sejmu idziemy już. Chcemy na tym Sejmie jak najwięcej zrobić. Mam nadzieję, że pan prezydent jeszcze w tym półroczu ustawy podpisze i będziemy jeszcze w tym roku się cieszyć tym rozwiązaniem.
Mhm. Jest pan z województwa podlaskiego, więc też trochę o tym tak naszym regionie porozmawiamy. Województwo podlaskie niestety od wielu lat jest zazwyczaj we wszystkich statystykach gdzieś tam na szarym końcu. Podlasie jest najbardziej starzejącym się województwem w Polsce i miejscowości wyludniają się w ekspresowym tempie. I jak tak spojrzymy, jeżeli tak to dalej pójdzie, ten trend się utrzyma, to przyszłość, mówiąc eufemistycznie, nie rysuje się w zbyt różowych barwach w tym regionie. Co rząd robi, żeby ten trend gdzieś przerwać, zatrzymać?
No przede wszystkim myślę, że skierowaliśmy rekordowe środki dla województwa podlaskiego. No nigdy mówiąc prosto, takich środków tutaj nie było na rozwój i pilnowaliśmy, żeby te środki trafiały także do najmniejszych miejscowości. Chodzi tutaj przede wszystkim o infrastrukturę drogową, infrastrukturę kanalizacyjną, o modernizację, uzbrojenie terenów pod inwestycje, no bo jak są inwestycje, to jest praca, jak jest praca, to ludzie są wtedy zostać. To jest dla nas naturalne. No ale modernizacja szkół, szpitali, no staramy się, żeby tych środków było jak najwięcej. Podlasie za rządów naszych poprzedników było zaniedbane, mówiąc prosto. Natomiast teraz to się zmienia. No robimy, co możemy. Oczywiście ja jestem świadomy tych trendów, o których pan redaktor mówi. One występują. Dzisiaj młodzi ludzie często chcą wyjeżdżać do największych metropolii, czy to Polski, czy Europy. Taki też mamy styl życia po prostu. Tak to wygląda w XXI wieku. Ale z drugiej strony ja słyszę coraz więcej, zresztą sam powiem jako osoba, która także często była w Warszawie z racji swojej pracy, ale oczywiście jestem z tego dumny. To mi na przykład osobiście dużo bardziej i lepiej żyje się tutaj niż tam. I też słyszę dużo takich głosów, że często ludzie, którzy wyjechali do tych wielkich metropolii, na przykład do Warszawy, często rozważają, żeby po jakimś czasie wrócić na przykład do województwa podlaskiego, bo tu po prostu jest zdrowsze jedzenie, zdrowsze powietrze, trochę lżej się żyje. Więc mam nadzieję, że jeśli będzie praca, inwestycje, to tutaj jednak ludzie będą zostawać.
A dlaczego panu się lepiej żyje tutaj niż w Warszawie?
No myślę, że chodzi o pewnie tempo życia, właśnie o jedzenie, o powietrze, o pewien nastrój, atmosferę. No ja jestem raczej tak z duszy po prostu z Polski północno-wschodniej, z województwa podlaskiego. Urodziłem się na ziemi murzyńskiej, no i generalnie uważam, że po prostu tu są moje korzenie. No ale absolutnie, no dzisiaj to jest też tak, że będąc w tej dużej polityce rządowej, no to Warszawa jest po prostu stolicą Polski i trzeba się z tym liczyć, żeby tam także bywać.
Tak, i tutaj już panie ministrze wspomniał o tym wykluczeniu komunikacyjnym. I faktycznie samorządy podkreślają to, że wcześniej duże nakłady finansowe były gdzieś kierowane w stronę dużych autostrad, dużych dróg. Dzisiaj tych pieniędzy jest więcej na lokalne drogi, chociażby rządowy fundusz rozwoju dróg. Tylko teraz pojawia się kolejny problem. Mówił o tym na przykład starosta powiatu łomżyńskiego, że wykonawcy się nie zgłaszają. I tutaj jest kolejny problem.
Tak, bo po pierwsze tych środków pojawiło się na rynku po pierwsze bardzo dużo. To również spowodowało wzrost cen i często słyszymy o tym właśnie, że przetarg był ogłoszony na daną liczbę środków finansowych. Okazuje się, że na przykład jak się zgłaszają się wykonawcy, żądają wszyscy więcej. My się mierzymy z tymi problemami, stąd chociażby renegocjacje umów, stąd przy różnego rodzaju środkach rządowych, jak przy Polskim Ładzie, chociażby programie inwestycji strategicznych, pozwoliliśmy samorządom jakby na nowo rozpisać przetargi, na nowo zdefiniować swoje zadania przy realizacji danych inwestycji. no i jesteśmy tego świadomi, ale z drugiej strony, no panie doktorze, trzeba to docenić, że dużo tych zmian jest, widzimy te nowe drogi, cieszę się, że chociażby S61 tutaj w kierunku na Łomży i dalej się pięknie rozbudowuje i też szczerze mówiąc, ja urodziłem się przecież tutaj nieopodal w Grajewie, tak? I jako tam młody chłopak, który gdzieś tam na przełomie lat 90-tych, 2000-tych grał w piłkę tutaj, na tej okolicy, to bym w życiu nie wierzył w to, że to jakaś droga ekspresowa będzie. No to raczej każdy by się w głowę puknął, gdyby ktoś tak mu powiedział. Te ekspresówki to się kojarzyły z zachodem, a dzisiaj mamy tutaj to, więc trzeba się cieszyć i trzeba w tym kierunku podążać.
Tak, to prawda i tutaj na pewno wszyscy kierowcy dostrzegają te zmiany na przestrzeni kilku lat, że dzisiaj już ta podróż jest dużo łatwiejsza między miastami
tak jest.
W województwie podlaskim. Również jeżeli chodzi o połączenia kolejowe. Jest kłopot.
Zdecydowanie tak, dlatego też moja wizyta chociażby nie tak dawno temu z ministrem Horałą, który jest pełnomocnikiem do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Bardzo mocno gdzieś tam suszyłem głowę także Ministerstwo Infrastruktury, że Łomże jako jedno z największych miast w Polsce, które jest wykluczone komunikacyjnie poprzez brak dostępu do kolei, no musi zostać do tej kolei podłączone. Stąd zapadła decyzja, że tutaj będzie tak zwana szprycha CPK, czyli mówiąc zupełnie wprost, po prostu będzie połączenie kolejowe z Białymstokiem i z Warszawą. No i są decyzje, że będziemy je budować, no plany są takie, żeby do 2030 roku to się udało, mam nadzieję, że się uda, no musimy tego pilnować, bo ciężko sobie wyobrazić, żeby dzisiaj tak duże miasto jak Łomża nie miało kolei, no to jest, mieszkańcy są pokrzywdzeni, dlatego trzeba po prostu to załatwić.
No właśnie, bo jakieś konkrety, bo mieszkańcy właściwie od 2018 roku usłyszą, że kolej będzie w Łomży, a na razie nic specjalnie w tej kwestii się nie rusza.
Znaczy, były zawierane umowy na studium wykonalności, za to już tam spółka CPK także zapłaciła. Tutaj są w Łomży duże dyskusje, tu jakby sama Łomża także musi się z tym uporać dokładnie, gdzie chociaż mam przebiegać, którędy kolej, gdzie ma być stacja kolejowa w Łomży, tak, ja słyszę o tych dyskusjach. Ja rozumiem obawy mieszkańców, no, ale z drugiej ze strony musimy w końcu to przełamać i podjąć taką jedną stanowczą decyzję, bo się zgadzam z panem redaktorem, że zawsze przy tego typu zapowiedziach konkretne są czyny. Wszyscy chcieliby zobaczyć w końcu plac budowy i że to się naprawdę dzieje.
Nawet mieszkańcy innych regionów Polski nie wierzą w to, że w Łomży nie ma kolei. Pamiętam, jak studiowałem w Warszawie, to się pytali, jaką koleją wracam. No nie wracam koleją, bo u nas nie ma połączenia. To byli bardzo zdziwieni, że takie miasto jak Łomża, takiego połączenia nie ma.
No efekt działa naszych poprzedników, którzy rozbierali tory, tak? No przecież to połączenie kiedyś było, natomiast absolutnie, panie redaktorze, my musimy to nadrobić. Cieszmy się z tego, że tak jak powiedziałem wcześniej, rozbudowujemy S61 i poprzez połączenie z S8 to połączenie z Warszawą jest dużo lepsze niż było. Natomiast absolutnie nie zwalnia nas z tego, żeby nadrobić połączenie kolejowe. Sam jestem dużym fanem transportu kolejowego. Transport kolejowy powinien być szybki, tani, łatwo dostępny. Ludzie jadąc z pociągiem mogą zaoszczędzić czas, na przykład mogą sobie popracować, czy też po prostu odpocząć czasami po pracy, posłuchać sobie muzyki, poczytać. I uważam, że absolutnie Łomża zasługuje na kolej i też robię wszystko, żeby tak było.
Minister Błaszczak już kilka miesięcy temu zapowiedział, że wojsko będzie stacjonowało m.in. w Kolnie, Grajewie i Siemiatyczach. I z tego, co przekazują samorządy, to idzie to bardzo, bardzo sprawnie. To dobre informacje dla mieszkańców regionu?
Oj tak, dlatego, że za wojskiem idą inwestycje, za wojskiem idą środki, ale za wojskiem przede wszystkim idzie bezpieczeństwo i ja szczerze mówiąc byłem przerażony, kiedy czytałem niektóre komentarze takie idące w sukurs propagandzie rosyjskiej, mówiące o tym, że tutaj budowa jednostek wojskowych na ziemi łomżyńskiej na przykład spowoduje, nie wiem, zainteresowanie Rosji, jakieś tam ataki rakietowe, to są bzdury. Absolutnie w naszym najwyższym interesie jest to, panie doktorze, szanowni państwo, żeby tutaj było wojsko, jeżeli kiedykolwiek doszłoby do jakiegoś ataku na przykład z kierunku białoruskiego, tego nie można wykluczyć. Oczywiście on się nie zadzieje teraz. Nie można stać Polaków, że zaraz będzie tutaj wojna, bo takich żadnych sygnałów nie ma, ale jak odpowiedzialni ludzie też nie możemy powiedzieć, że nigdy do takiej sytuacji nie dojdzie. No i chyba lepiej, żeby tutaj stacjonowały nasze jednostki wojskowe, dywizja, która w razie potrzeby będzie w stanie bronić granicy, niż żeby tego wojska nie było i żeby było tak, jak kiedyś niektórzy mówili, że obrona powinna być na Bugu, na linii Wisły ewentualnie, tak? To by była tragedia. No widzimy dzisiaj po miejscowościach tych wokół Kijowa, gdzie Rosjanie weszli, ja tam byłem niedawno, byłem prezydenta Żołnierskiego, te miejscowości są zniszczone. Bucza, Irpień, tak, tam się jedzie, to po prostu się płakać chce, bo tam widać domy, przedszkola zbombardowane, wszystko się sypie. Rosjanie tam weszli, to gwałcili kobiety, mordowali dzieci. Ja bym sobie nie życzył, żeby tutaj się taka sytuacja powtórzyła, czyli żebyśmy bez broni patrzyli na to, ktoś tutaj wchodzi i nam zabija, tak? Absolutnie musi być wojsko, dzięki temu będziemy bezpieczniejsi, a proszę pamiętać, że także jak my jako politycy chociażby, jak zachęcamy inwestorów, żeby u nas tutaj budowali fabryki, miejsca pracy, to zawsze jest dwa pytania. Czy jest droga i czy jest bezpiecznie? Tak, no bo jak ktoś inwestuje swój kapitał, no to musi mieć pewność, że będzie mógł dowieźć towar bezpiecznie, sprawnie, ale także ktoś go tutaj nie napadnie, tak? Więc drogi i wojsko to jest podstawa dzisiaj dla nas.
Właśnie, wojsko to jest podstawa i też zauważyłem wśród nawet swoich znajomych, że jest, wraca moda na wojsko. Coraz więcej młodych ludzi decyduje się iść w mundur.
No i to jest fajne podejście. Fajne, że to jest takie oddolne, właśnie dobrowolne, bo u nas są często te dyskusje. Wydaje się, że dzisiaj w XXI wieku ciężko byłoby przywrócić powszechną obowiązkową służbę wojskową, taką w znaczeniu, jak to kiedyś było, że wszyscy idą po prostu w kamasze tam na rok czy coś takiego. Pewnie jest to trudne do realizacji, więc wydaje się, że absolutnie trzeba po prostu zachęcać do tego, żeby młodzi ludzie odbywali na przykład dobrowolne szkolenia wojskowe. No i też w tym kierunku idziemy, rozbudowujemy naszą armię, ale też ją mocniej uzawiadawiać w tym znaczeniu, żeby służba w wojsku była po prostu dobrze płatną służbą. To nie jest nic złego, tak? Ja uważam, że jeśli ktoś ma zapisane w swoim kontrakcie, jakby, że może w razie potrzeby ryzykować życie, to także powinien być dobrze opłacany i my wszyscy powinniśmy na to łożyć, no bo jeśli ktoś ma bronić naszych domów i naszych kobiet, naszych dzieci i naszych rodzin, no to dobrze byłoby, żeby to była osoba, która jakby no ma też pewne bezpieczeństwo finansowe. Także absolutnie, ja się cieszę z tego, że tutaj wojsko jest wzmacniane, jest obecność, cieszę się także z każdego nowego ochotnika, który chce się nawet po prostu tylko przeszkolić, nawet jak nie chce zostać w tej armii, bo no czasy są trudne, widzimy, tak? Może warto takie umiejętności mieć.
Właśnie, czasy są trudne, wspomniał pan, panie ministrze, że był z wizytą w Kijowie. I z jakim bagażem emocji, doświadczeń pan z Ukrainy wrócił?
No to była taka bardzo osobista podróż, dlatego że przywoziliśmy na Ukrainę pierwsze 4 czołgi Leopard. Gdzieś tam mogę uchylić rąbka tajemnicy, że de facto prawie, że z tymi czołgami jechaliśmy przez granicę. No to było takie przeżycie bardzo osobiste. Później wizyta u prezydenta Żołińskiego. Także się z nim spotkałem, rozmawiałem. No, bardzo trzeba powiedzieć, że naprawdę jak na sytuację, którą w kraju ma swoim, tak, pan prezydent i na tą trudną sytuację i ilość energii i pracy, którą musi codziennie poświęcać, to jest człowiek o wielkim duchu i taki naprawdę pozytywny, więc miła rozmowa, bardzo ceni Polskę, Polaków, bardzo tam dziękował nam, żebyśmy te dziękowania także przekazali dla naszych rodaków, wracając do nas. No i cóż, no i Ukraina jest zniszczona z jednej strony, a z drugiej strony się odbudowuje, ale bardzo ważne jest, i trzeba to podkreślać, Ukraina chce się bić, i trzeba jej w tym pomóc, dlatego że Rosja wpada w jakiś po prostu że wariacki szał, moim zdaniem. Cały czas w swojej propagandzie mówią o tym, że się nie zatrzymają na Ukrainie, że chcą iść dalej i ja bym tego nie lekceważył, bo ja znam historię bardzo dobrze i Rosja wielokrotnie w swojej historii pokazywała, że potrafi dojść bardzo daleko, jak będzie tego chciała i jest agresywnym narodem. Także dużo lepiej chyba dla nas, żeby wojsko rosyjskie zatrzymało się gdzieś tam za Donbasem, niż żeby stanęły na granicy i na przykład na granicy województwa podlaskiego. Także jakbyś tutaj stanęło nam rosyjskie wojsko z czołgami, to proszę mi wierzy, że to dobrze by nie działało na atmosferę w naszym regionie. Mhm.
Atmosfera, jak pan spotkał się z Ukraińcami, z prezydentem Ukrainy, ten duch u nich cały czas jest podtrzymywany, no bo jednak jesteśmy już rok od tej inwazji Rosji.
Jest bardzo mocno podtrzymywany i trzeba to wprost powiedzieć, że Ukraińcy są mocno zdeterminowani, żeby Rosjan wyrzucić ze swojego kraju. I duży szacunek dla nich, no bo jednak dzisiaj poświęcać życie za to, no to jest jednak wielkie wyzwanie. Żyjemy, się wydawało dla niektórych pewnie w innych czasach, natomiast oni pokazują, że chcą bronić własnej ojczyzny. Tak zwana operacja specjalna, czyli ta regularna wojna, którą Putin rozpętał, pamiętamy, miała trwać 3-4 dni, trwa już rok. Rosji nie udało się podbić Ukrainy. No i bardzo dobrze, ale także dlatego też Ukrainie trzeba pomóc. Nie tylko z przyczyn takich chrześcijańskich, humanitarnych, ale jest to po prostu w naszym interesie.
Mhm. To już ostatnia sprawa. Środa, 8 marca, Dzień Kobiet. Czego by pan, panie ministrze, życzył naszym słuchaczkom?
Dużo zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa Bożego i podziękowania za to, że nasze drogie panie z nami są. No można wprost powiedzieć, że bez kobiet na pewno ten świat byłby dużo bardziej szary, dużo bardziej ubogi i to ciepło, które wnoszą dla nas, dla mężczyzn, jest ogromnym skarbem i wiele się od naszych drogich pań uczymy, także bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego życzę.
Ja do tych życzeń się oczywiście też przyłączam. Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w KPRM, był moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się. Nasz gość dnia.